Pierwsze kazanie w nowym roku, więc musi być takie okolicznościowe siłą rzeczy. Ja szczerze mówiąc nie lubię okolicznościowych kazań, ale czasem trzeba je wygłosić. Wiecie, podobno ludzie życzą sobie, żeby ten rok nie był gorszy od poprzedniego, tak słyszałem. Nie żeby był lepszy, ale żeby nie był gorszy od poprzedniego. Nie dlatego, że było im tak dobrze w 2021, ale chyba dlatego, że już są zmęczeni ciągłymi problemami i zadowoliliby się tym, żeby już było przynajmniej tyle samo problemów, a nie więcej, żeby one nie narastały. Nie będę nawet wymieniał tych problemów, bo każdy je zna. I nie są to tylko problemy, którymi żyjemy w Polsce, bo mamy prawdziwą globalizację problemów. Są to problemy całego świata, które dotykają i nas. Ale ja nie chcę mówić o problemach. To nie ma być kazanie o problemach. Nie chcę mówić o roku zaciskania pasa czy zaciskania zębów, dlatego że nie po to jesteśmy dziećmi Boga, żeby żyć jak bezdomne sieroty, które nie mają gdzie szukać nadziei i gdzie szukać pomocy. I po prostu przyjmują wszystko takim, jakie jest, wiedząc, że i tak nic nie mogą z tym zrobić. I trochę nam to chyba umyka, mam wrażenie, że właśnie tak jest, że mamy do kogo się zwrócić o pomoc, bo jesteśmy dziećmi Boga. Ale myślę, że rzeczywiście możemy się czuć już trochę zmęczeni tym, co przeszliśmy, tym, co przechodzimy, tym, co boimy się, że będziemy przechodzić na nadchodzącym roku, który jest pod wieloma względami wielką niewiadomą. I właśnie dlatego chcę w Słowie Bożym szukać dla nas jakiejś nadziei, jakiejś pociechy, jakiegoś dobrego słowa. Ja sam, wiecie, nigdy nie lubiłem składać życzeń okolicznościowych. Nie dlatego, że nie jestem życzliwy ludziom, ale zawsze wydawało mi się to, że składamy komuś życzenia, to jest tylko taki miły, kulturowy gest, który w istocie nic nie zmienia, bo nie mamy mocy, żeby to, czego komuś życzymy, stało się jego udziałem, więc po prostu wypowiadamy pewne słowa. Chcemy dla ludzi dobrze, ale nie mamy mocy, żeby im to dobro zapewnić. I ciekawe, że kiedy apostoł Paweł pisze listy do różnych zborów, do różnych ludzi też, to nigdy nie pisze życzę wam tego czy tamtego. On to formułuje inaczej. Umieszcza tam słowa modlę się o was, modlę się o to. Można powiedzieć, że z jego strony to jest taka wyższa forma składania ludziom życzeń, bo one są od razu kierowane do tego, kto miałby się zajmować ich realizacją, zamiast jedynie gdzieś tam zawieszać te życzenia w próżni z nadzieją, że jakoś tam się ziszczą, w zasadzie nie wiadomo na jakiej zasadzie. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli dzisiaj przykładowi właśnie takiej modlitwy Pawła, którą on kieruje do Tesaloniczan akurat tym razem. W dodatku myślę, że są to słowa, które bardzo pasują do początku roku właśnie do tego, co mogłoby być naszym udziałem, na czym mogłoby nam zależeć albo na czym Bogu by zależało, żeby nam zależało. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wersety 11 i 12, czytamy tam tak. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Zaraz na początku tego fragmentu mamy problem, bo w 11 wersecie Paweł zaczyna nawiązaniem do poprzedniego zdania. Stąd mówi w tej myśli też, modlimy się. Natomiast sama ta myśl, którą teraz formułuje, jest jakby takim wtrąceniem, naruszającym cały wywód apostoła, który idzie w trochę w inną stronę. Tam mowa jest o kończącym wszystko przyjściu Pana Jezusa. I od tego się to wszystko tak naprawdę zaczyna. Żeby sobie nie komplikować tą całą analizą tekstu i tymi wątkami, które jak to u Pawła często są przemieszane ze sobą, poprzestańmy na tym, że Paweł wcześniej odnosi się do myśli o powrocie Pana, który wówczas zostanie, jak pisze, uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Ale chcę się nad tym chwilę zatrzymać, bo to ważne. Nie tylko, żeby wspomnieć, żeby to było jasne, jaki jest kontekst, ale ważna jest ta myśl, którą Paweł tutaj rozwija właśnie. Mówi on o decydującym momencie historii. Jezus powróci. To jest coś, co nam umyka, bo nie wiem, chrześcijanie się przyzwyczaili trochę, a może trochę się już zmęczyli, że od 2000 lat mówią, że Jezus wróci, a On nie wraca, więc przestali mówić. Ale to jest decydujący moment w historii, o którym należy mówić. I myślę, że powinniśmy mówić o tym coraz więcej, tak naprawdę. Więc Jezus powróci. Nigdy nie zostawił nas samych, ale zapewnił, że po nas przyjdzie. I to jest jeden z tych właśnie punktów, od których zacząłem, że nie jesteśmy bezdomnymi sierotami, które nie mają gdzie szukać pomocy. Jezus nigdy nas nie zostawił. Oczywiście nie wiemy, kto tego powrotu doświadczy osobiście, ale to zapewnienie właśnie, że historia zmierza do tego właśnie punktu, a nie do żadnego innego, jest bardzo krzepiące. I myślę, że powinno takim być dla nas. Właśnie ta świadomość, że Jezus powróci, więc cały świat tak naprawdę, cała historia świata zmierza do tego jednego punktu. Dla wielu ludzi dzisiaj jakimś takim punktem odniesienia dla tej najbliższej przyszłości może być to, kiedy COVID się skończy. Ale tak naprawdę odniesieniem w historii jest to, kiedy Jezus powróci, bo wtedy wszystko się zmieni. To, że jakaś choroba przestanie działać, to, że jakiś rząd się zmieni, to, że coś jeszcze się zmieni, to tak naprawdę niewiele zmieni. Nam się wydaje, że to wiele zmieni. Naprawdę coś zmieni to, że Jezus powróci. Więc to jest ten punkt odniesienia, który powinniśmy mieć zawsze przed oczami. Powinno to być krzepiące dla nas rzeczywiście. Jeśli nie jest, jeśli to nie ma dla nas większego znaczenia, zatrzymajmy się przy tej myśli i zastanówmy się, dlaczego tak jest, że nie jest. Zastanówmy się, dlaczego właśnie ta idea, ta prawda nie robi na nas wrażenia i ciągle uparcie wracamy do tej doczesności, do tego dnia dzisiejszego, jutrzejszego, ich trosk, ich problemów. Bo wszystko to, co nas tutaj trapi, w rzeczywistości jest przejściowe. Natomiast Jego przyjście zwiastujące koniec czasów będzie wieczne, bo z wiecznością związane. I to jest ta różnica, której nie możemy tracić z pola widzenia, bo naprawdę życie na ziemi będzie ciężkie. Będzie dużo cięższe niż na to zasługuje, niż taki może być. I właśnie w tym kontekście Paweł modli się do Tesaloniczan, modli się o nas, znaczy modli się o Tesaloniczan, ale możemy się też pod tę modlitwę podpiąć, jakby modlił się o nas. I ta jego, nazwijmy to w cudzysłowie, noworoczna modlitwa dotyczy dwóch rzeczy, w zasadzie trzech. Mówi, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania, modli się, aby Bóg uznał was za godnych powołania. Po drugie, modli się o to, aby w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. I jeszcze jest trzecia rzecz, o którą się modli, która jest zawarta w wersecie 12, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim. O to się też Paweł modli. I to jest też coś, co nie jest wcale dla nas taką oczywistością. Tak więc jego modlitwa odnosi się do trzech ważnych rzeczy. Do ich charakterów, do ich aktywności i do ich relacji ze sobą oraz związku z Chrystusem. I to o tym właśnie jest dzisiejsze kazanie, więc o tym będzie. Zacznijmy od pierwszej kwestii, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania. Czyli aby uczynił was godnymi powołania. Nie uznał, bo zostaliśmy uznani za godnych Królestwa Bożego w wersecie 5, gdzie czytamy, zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie, ale uznał nas godnymi powołania. I teraz oczywiście pytanie należy postawić, co jest tym powołaniem. Więc naszym zasadniczym powołaniem, o którym Paweł pisze zresztą też wcześniej, jest uczestniczenie w paradzie zwycięstwa, w tym pochodzie chwały Chrystusa, który powróci. To jest coś, co jest istotą naszego życia. Nie jedyną jego częścią, ale czymś bardzo istotnym. Tym, żebyśmy uczestniczyli w tym pochodzie, pochodzie chwały po powrocie Chrystusa. Ale Paweł wie, że Tesaloniczanie nie są w stanie uczynić się godnymi tego, żeby tam się znaleźć. Tylko Bóg może ich takimi uczynić. Więc dalej, co jest tym powołaniem? Rozwińmy tę ideę. Co jest tym powołaniem? Możemy powiedzieć, że naszym powołaniem jest przygotowanie panowania Boga, czyli rozszerzanie Jego królestwa, zanim On powróci. Rozszerzamy to królestwo oczywiście w granicach swoich możliwości i po to nas tutaj zostawił, żebyśmy przygotowali ziemię na przyjście Pana. Oczywiście przygotowali ziemię w tym znaczeniu, żeby nieść nadzieję, żeby nieść pokój nie w tym znaczeniu, jakim używają go współczesne media, ale w znaczeniu tym biblijnym. Pokój, ten szalom, to Boże błogosławieństwo, ta Boża obfitość. Więc to jest nasza rola, to przygotowanie Bożego panowania, przygotowanie ludzi na przyjście Króla. Wielkie dzieło, wielka rzecz. W naszej historii nie brakowało momentów, kiedy trzeba było stanąć do walki o coś większego. Właśnie o coś, o co należało walczyć. Czytałem ostatnio o wprowadzeniu stanu wojennego, bo to jest dosyć niedaleka rocznica. I historyk Andrzej Paczkowski pisze tak o strajku górników kopalni Piast. Mało kto już kojarzy to wydarzenie, ale była to niesamowita historia, kiedy ci górnicy z kopalni Piast zaczęli strajk 13 grudnia i to był strajk kilkaset metrów pod ziemią. 2 tygodnie strajkowali kilkaset metrów pod ziemią, nie wychodząc na powierzchnię. I do 28 grudnia trwał ten strajk. I historyk mówi o pasjonującym świadectwie wytrwałości i lęku, nad którym przeważyło poczucie, że tkwiąc setki metrów pod ziemią, górnicy robią coś niezwykle ważnego. Bronią honoru nie tylko swojego, ale wszystkich, którzy stawiali opór. A właściwie dodajmy, bronili honoru też i tych, którzy wówczas nie zdobyli się na to, żeby stawić opór tej przemocy. I to jest jakaś sytuacja, w której ktoś uczestniczy, w którą ktoś się angażuje. Nasza sytuacja jest inna, w którą my się mamy angażować. Nas Chrystus powołał do dzieła na skalę nieporównanie większą i o znaczeniu nieporównanie większym. Ja nie deprecjonuję tamtego wydarzenia. Ono ma w historii swoją dużą rangę. Ale to, w czym my uczestniczymy, jest ponad historią doczesności. Więc to wymaga, to nasze zaangażowanie się, wymaga poddania się różnym niedogodnościom. Wymaga to poświęcenia, rezygnacji na rzecz tego powołania. A wiemy, że warto, bo o tym zapewnia nas Słowo Boże przez całą tę opowieść, która jest zawarta w Biblii. I w tym wielkim dziele są różne zadania do wykonania tak naprawdę, i większe, i mniejsze, specyficzne dla poszczególnych ludzi. Najpierw Bóg nas wybiera, powierzając nam różne role, bardziej eksponowane, mniej eksponowane, te, które komuś się wydają ważniejsze, te, które komuś się wydają znikome, na miarę naszych możliwości, na miarę naszego powołania. Więc Bóg każdego umieścił gdzieś w tym swoim miejscu, żebyśmy byli w stanie podjąć to powołanie. Bóg uczynił nas godnymi tego. Żebyśmy dali radę Mu sprostać, żebyśmy nie poddali się zwątpieniu, żebyśmy nie wycofali się gdzieś po drodze, kiedy wydaje nam się, że albo to zadanie nas przerasta, albo co gorsza, nas w ogóle nie interesuje. Żebyśmy dobrze przeszli przez cały wstępny etap poprzedzający zadanie, etap, którym jest to właśnie przygotowanie, to uświadomienie sobie naszej roli, jak również później przez wykonanie całego zadania, tego właśnie specyficznego dla każdego z nas. Bo to są, tak jak powiedziałem, bardzo różne role i czasem takie wydaje się kompletnie nieduchowe. Nie te, gdzie tu ktoś stoi za kazalnicą jedynie, albo gdzieś tam jest ewangelistą, który gdzieś na ulicy głosi słowo. Są przeróżne role, które Bóg nam powierzył jako tych, którzy niosą pokój i nadzieję. Temu umęczonemu światu, który tkwi w beznadziei, bo nie ma skąd czerpać nadziei. I to jest ta nasza rola. nie skupiona na sobie, nie skupiona na tym, czy jest mi dobrze, czy źle, tylko skupiona na tym, do czego Bóg nas powołał, w jakim miejscu nas postawił. Więc wspólną cechą tych różnych powołań jest to, że nie żyjemy tylko dla siebie. Nie skupiamy się tylko na sobie, nie skupiamy się tylko na swoim życiu. To jest trudne w naszych czasach, bo to są czasy gloryfikacji egoizmu, gdzie każdy jakby słyszy z każdej strony, że całe życie jest dla niego i on ma z niego czerpać garściami, bo to wszystko jest dla niego i on jest najważniejszy. Biblia odwraca to i mówi, nie ty jesteś najważniejszy, Chrystus jest najważniejszy, a nawet ważniejszy niż ty są ci ludzie, którzy wokół ciebie żyją, którym możesz coś dać ze swojego życia. Ty jesteś dopiero na dalszym planie. I to jest bardzo trudna rola, w którą musimy wejść, bo ona jest czymś kompletnie innym niż karmi nas współczesna kultura. I wielu ludzi wierzących sobie z tym nie radzi, bo biorą to, co im podsuwa współczesna kultura za dobrą monetę i myślą, że tak należy żyć. Że to jest rzeczywiście życie dla nas, że my jesteśmy w centrum, my jesteśmy najważniejsi. I jeśli mi jest źle, to znaczy, że jest źle. Po prostu. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest sprawa naszego charakteru. I tutaj Paweł odwołuje się do Boga właśnie z tą prośbą, żeby Bóg kształtował nasz charakter, zmieniając nasze myślenie i dodając nam siły i odwagi, żeby sprostać temu powołaniu. Temu powołaniu, które wykracza poza nasz naturalny egoizm. Podejmujemy wyzwanie, czy w drugiej sytuacji odejdziemy do swojego życia nie sprostawszy wyzwaniu. To jest ten wybór, przed którymi stajemy w swoim życiu. Raz, drugi, trzeci, wielokrotnie stajemy przed wyborem. Bóg stawia nas przed wyborem i człowiek albo podejmuje wyzwanie, albo mówi, nie, to jest nie dla mnie, to jest za trudne, ja wolę swoje życie, wolę żyć tak jak sam chcę. I to jest zawsze ten sam dylemat, przed którym każdy z nas musi stanąć prędzej czy później. Skupić się na sobie i swoim życiu, czy wyjść poza to swoje życie i dać coś z siebie innym ludziom. Coś kosztownego, coś, co nada temu życiu prawdziwą wartość. Dla różnych ludzi są to różne wyzwania i są z różnych pobudek podejmowane. Mówię o ludziach też niewierzących. My podejmujemy je ze względu na Chrystusa. I to też jest pytanie, takie trochę niecodzienne. Jak często zastanawiamy się nad tym, że podejmujemy jakieś wyzwanie ze względu na Chrystusa? A o ile częściej myślimy o tym, że podejmujemy jakieś wyzwanie, bo to będzie dla nas dobre. Na przykład, bo będzie da nam jakąś korzyść, nawet nie w sensie takim czysto wymiernym, ale korzyść, że nas czegoś nauczy, że ukształtuje nas charakter i tak dalej, nasz charakter i tak dalej. Natomiast tutaj jest mowa o podjęciu wyzwania ze względu na Chrystusa i zgodnie z Jego powołaniem. Myślę, że dzisiaj te słowa dla wielu ludzi brzmią już niezrozumiale w ogóle. Nie mówimy o tym zbyt często, właśnie o podejmowaniu wyzwania ze względu na Chrystusa. Ludzie myślą sobie, wierzący, nie mówię o niewierzących, bo to już w ogóle jest inna historia, ale ludzie wierzący myślą sobie często, czego Bóg od nas właściwie chce. Czy życie i bez tego nie jest zbyt trudne i bez tego, żeby właśnie podejmować te wyzwania, żeby właśnie gdzieś tam się poświęcać dla kogoś? A on jednak nie robi tego dla siebie. Nie mamy tego podjąć wyzwania ze względu na niego, to znaczy dla niego, żeby jemu coś od tego przybyło, bo jemu nic nie przybywa, bo on ma wszystko. Więc nie można Bogu niczego dodać, bo on jest pełnią. Więc robi to dla nas. Robi to w dużej mierze dla nas, bo żaden inny rodzaj życia nie daje nam takiego poczucia spełnienia, jak życie poświęcone innym zamiast sobie. Żaden inny rodzaj nie da nam takiej satysfakcji, takiego spełnienia, jak życie poświęcone innym zamiast sobie. Czasem nam się wydaje, jak to dobrze byłoby nie musieć chodzić do pracy, mieć cały czas dla siebie, spędzać go w taki sposób, jaki lubimy najbardziej, czyli zajmując się czymś tam, co lubimy i tak dalej. Ale to w pewnym momencie, wierzcie mi, się robi nudne, frustrujące i zniechęcające. Jedyną satysfakcję przynosi nam to, kiedy coś dobrego zrobimy dla kogoś. I to jest ta pierwsza rzecz dopiero, o której pisze Paweł, ale są jeszcze dwie następne, więc nie zatrzymujmy się, bo nie chcę was tu trzymać przez większą część roku, który się dopiero zaczął. W drugiej modlitwie Paweł mówi i w mocy doprowadził, czyli modlę się, aby w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. I teraz jest właśnie miejsce na ten drugi krok. Paweł modli się, abyśmy podjęli ten drugi krok w ogóle. Nie zatrzymali się na tym pierwszym, ale poszli dalej. To znaczy nie zatrzymali się na pierwszym, żeby przyjąć powołanie, ale zrobić następny krok. Żebyśmy przeszli od pragnienia do wykonania. Za każdym razem, kiedy serce nas pobudza, żeby wyrazić nasze dobre zamierzenia, jak pisze Paweł, aby realizować te dzieła wiary, aby podjąć praktyczne działania, właśnie żeby tak to miało miejsce, kiedy serce nas pobudza, żeby za tym pójść. Paweł doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jest bardzo wiele dobrych intencji, które nie prowadzą do niczego w praktyce. Jest nawet takie stare powiedzenie, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Nie wynika z tego, z tych naszych dobrych intencji, które nie znalazły zastosowania, żaden skutek dla Królestwa Bożego. Z drugiej strony, też jedną z takich najbardziej przebiegłych diabelskich strategii jest prowadzenie Bożych dzieci do frustracji z powodu tego, że istnieje ogromny rozdźwięk pomiędzy ich pragnieniami a realizacją tych pragnień. Że to się nie sprawdza, że to tak nie działa, jak miało działać. Jesteśmy strasznie zniechęceni i kiedy diabłu udaje się wyhamować nasz entuzjazm, zatrzymać jakieś planowane działania, bo pojawiły się jakieś trudności, jakieś okoliczności, które stanęły na przeszkodzie, to wówczas te dobre zamierzenia i dzieła wiary zamienią się w bolącą frustrację. Coś przeciwnego. Zamiast tego, żeby dać nam radość i zadowolenie w tym dobrym znaczeniu, to zamieniają się w frustrację. Natomiast owoce wiary pozostają na gałęziach. To znaczy będziemy je widzieć, będziemy wiedzieć, że na nas czekają, ale nie posmakujemy ich, bo one zostaną poza naszym zasięgiem. Dlatego Paweł nas wzywa do praktykowania naszej wiary, do praktykowania aktywnej wiary, powodującej działanie, a nie tej pasywnej, która jedynie daje poczucie bezpieczeństwa, bezpieczne schronienie. Czyli nie jedynie taka wiara, która mówi, wierzę, więc nie dam się złamać temu światu, tym problemom doczesności, codziennym zjawiskom, które na mnie spadają, ale aktywna wiara, która wychodzi poza tą strefę komfortu, tą strefę bezpieczeństwa, gdzie jedynie bronimy się przed jakimiś atakami, gdzie wychodzimy dalej. I Paweł sobie zdaje sprawę, że to nie jest łatwe, dlatego odwołuje się w swojej modlitwie do Bożej mocy. Nie odwołuje się do jakichś naszych cech, do jakiegoś właśnie naszego charakteru, ale odwołuje się do Bożej mocy, która ma nas uzdolnić do takiego życia, które właśnie to życie, które pragnienie przeradza w działanie. I to jedynie Bóg może nas do tego uzdolnić. I to jest dobra nowina, bo to nie zależy jedynie od naszego charakteru, czy mamy odpowiedni, czy nie, ale zależy to w dużej mierze od Bożej mocy, która sprawia, że jesteśmy w stanie. Tak jak czytamy, pisze Paweł do Filipian, o Bogu, który daje i chcenie, i wykonanie. Od Niego to pochodzi. Oczywiście nie możemy też sobie usprawiedliwić się, że skoro Bóg nie dał, to ja nie mam i nic nie muszę. Ale to jest ta pozytywna prawda, że jeśli czuję się słaby, to Bóg jest mocny, żeby mnie uzdolnić i wyposażyć. I jeszcze jedno. Paweł pokazuje nam na potrzebę wydobycia na zewnątrz tego, co duchowe, tego, co wewnętrzne. Pokazuje, że Bóg nie potrzebuje naszych ćwiczeń duchowych, nazwijmy to tak, jeśli ich celem nie jest jakieś wyjście z tym do praktycznego życia, realizacja właśnie tych dobrych zamierzeń i dzieł wiary. Bogu nigdy nie zależało na naszym uświęcaniu się jako na celu samemu w sobie. To uświęcanie się zawsze miało czemuś służyć. Temu, żebyśmy mogli rzeczywiście nieść światu nadzieję i wolność w Chrystusie. A nie, żebyśmy sami się uduchawiali, żeby się czuć tak rozkosznie, wspaniale w Bogu. Więc to jest dosyć jałowe działanie, które nierzadko prowadzi do zdziwaczenia niestety. I to wielu chrześcijan niestety przeszło właśnie takie zdziwaczałe uduchowienie. Natomiast jeszcze pół biedy, kiedy to się kończy na zdziwaczeniu, gorzej, jeśli efektem tego są zatruwające spory o sprawy drugo- i trzeciorzędne, które toczą chrześcijanie ze sobą, bo gdzieś tam powodowani tą swoją nadduchowością skupiają się na formach zamiast na treściach albo na czymś jeszcze innym. Więc to jest ta druga modlitwa Pawła, żeby Bóg w mocy doprowadził do końca wszystkie dobre zamierzenia i dzieła wiary. Żeby Bóg to zrobił, żeby Bóg nam w tym pomógł, ale Bóg nam w tym pomaga wtedy, kiedy my wyruszamy do działania. Bóg nam nie pomaga wtedy, kiedy nic nie robimy z tym, kiedy po prostu czekamy, że się samo coś dokona w naszym życiu. I trzecia modlitwa, mówi Paweł, modli się, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim. I tutaj Paweł pokazuje na to, co jest z Bożego punktu widzenia sednem naszej motywacji, uwielbienie Chrystusa. Nie nasza osobista korzyść, taka czy inna, nawet nie jakaś inna korzyść, ale właśnie uwielbienie Chrystusa. I to uwielbienie może występować tutaj w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, jako chwała, jaką Chrystus otrzyma po swoim powtórnym przyjściu na ziemię, kiedy w 10 wersecie czytamy, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. To jest ten jeden rodzaj chwały. A drugi rodzaj to jest chwała, którą Chrystus otrzymuje teraz. Otrzymuje teraz, kiedy Kościół go wywyższa jako swojego Pana, kiedy Chrystus otrzymuje chwałę w nabożeństwie i w dziełach wiary swojego Kościoła. Nie tylko w nabożeństwie, ale też w dziełach wiary swojego Kościoła. Chrześcijaństwo samo w sobie nie ma mocy. To może jest zaskakujące, a może nie, ale taka jest prawda. Kiedy Kościół wskazuje sam na siebie, nie jest wcale pociągającym przykładem. To też nie bardzo jest w stanie być pociągającym przykładem. Tam się zawsze da znaleźć jakieś luki, da się znaleźć jakieś słabości, jakieś wstydliwe grzechy. Więc ten przykład będzie taki sobie. Siłą Kościoła jest wskazywanie na Chrystusa. Na to, że On jest tym naszym punktem odniesienia. Głoszenie Jego chwały. Siłą naszego świadectwa jest uwielbienie imienia Chrystusa. I pokazanie, że to od Niego wszystko się zaczyna i na Nim wszystko się kończy. Ja mówię o rzeczach oczywistych, ale te rzeczy oczywiste trzeba sobie od czasu do czasu przypominać. Natomiast Kościół, który odwołuje się do siebie samego, do swojej historii, do swojej tradycji, do swojej potęgi, do swojego dziedzictwa, do tego, co tam zbudowaliśmy i tak dalej, co ma swoje znaczenie oczywiście i nie mówię, żeby to porzucić, ale niejako ma swoje znaczenie niejako coś naczelnego. Więc taki Kościół, chcąc w ten sposób zrobić na kimś wrażenie, na tym właśnie, jakie jest jego dziedzictwo, jaki jest jego dorobek, jest jedynie instytucją, która rozpaczliwie poszukuje swojej nowej tożsamości. Nowej tożsamości dlatego, że skoro rezygnuje z tej tożsamości, którą dał mu Chrystus, nie odwołuje się do chwały Chrystusa, tylko do swojej, no więc musi szukać tej nowej tożsamości. Więc z drugiej strony siłą Kościoła zawsze były związki i relacje. Dlaczego to rozdzielam? W pierwszym rzędzie związek z Chrystusem, który jest głową Kościoła. Nie mówię relacja, chociaż zwykle używamy tutaj słowa relacja, ale ja to sobie rozdzieliłem, bo moim zdaniem słowo relacja odnosi się do dwojga równorzędnych partnerów, którzy sobie coś nawzajem dają. A to jest związek, w którym jest silniejszy i słabszy. I nie jesteśmy równorzędni z Chrystusem. My nie mamy Jemu co dać. My tylko otrzymujemy w tym związku. To jest taki związek, można powiedzieć, w pewnym sensie egoistyczny, ale Chrystus to tak ustanowił, żeby nam dawać. Więc On jest zdecydowanie tym silniejszym w tym związku. Więc nie są to równorzędni partnerzy. Natomiast w drugim rzędzie siłą Kościoła są te relacje wzajemne. I to już tutaj rzeczywiście są te wzajemne relacje pomiędzy nami, kiedy możemy sobie coś dawać i coś od siebie brać. Pomiędzy członkami Kościoła, nie w znaczeniu formalnym tego członkostwa, tego literalnego członkostwa, ale w znaczeniu części ciała Chrystusa, co nam też umyka w naszych czasach. Myślę, że kiedyś chyba częściej odwoływaliśmy się do tego, że jesteśmy duchową rodziną, określaliśmy się braćmi i siostrami, to nam gdzieś później umknęło. Ja jestem czasem zaskoczony, jak w kościele ktoś do mnie mówi per pan. I to mi się zdarza coraz częściej, nie wiem dlaczego. Taka kultura widać, tak się zmienia kultura kościelna. Kiedyś było naturalne, że się mówiło bracie, siostro, a teraz zaczyna się mówić panie, pani i tak dalej. Więc dzisiaj uznajemy to za przestarzałe właśnie to określanie mianem brat, siostra. I szkoda, bo oczywiście możemy powiedzieć, że to jest sformalizowanie i już za tymi słowami nic nie stoi, ale kto wie, czy za którymś razem ktoś używając tego określenia nie odczuje wreszcie, nie złapie tego znaczenia. Co ono miało w sobie, brat i siostra, kim dla siebie jesteśmy, nazywając się braćmi i siostrami. Więc obie te kwestie Paweł wyróżnia w liście do Efezjan, gdzie pisze w 4 rozdziale, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Właśnie tutaj Paweł pisze o tym, o czym ja teraz mówię, o tych relacjach, które mamy między sobą i o które Paweł też się modli. Więc zwróćmy uwagę na tę ostatnią frazę z tego wersetu, który przed chwilą przeczytałem, z tych dwóch wersetów. Według zgodnego z przeznaczeniem rośnie i buduje. Tak tylko zostawiam te dwa określenia. To są ważne słowa. Nie chodzi tutaj o miejsce sympatycznego spędzania czasu, Kościół jako miejsce sympatycznego spędzania czasu. Chodzi o żywy organizm, który rośnie. Ale znowu, kiedy czytamy rośnie, nie chodzi o liczby, ale chodzi o jakość. Kiedy rośnie na zasadzie wzrasta, my myślimy zawsze o liczbach. Rośnie, czyli jest nas więcej. A Bogu chodzi nie tylko o liczby więcej, ale też lepiej. Rośnie. Rośniemy. Jesteśmy więksi. W sensie, kiedyś byłem małym chłopcem, a teraz jestem większym chłopcem, który już trochę lepiej myśli, już trochę dojrzalej patrzy na świat i tak dalej. Urosłem. To jest ta różnica. I Paweł do słów, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, daje również, a wy w Nim, abyśmy byli uwielbieni w Nim. To takie trochę zaskakujące, że jak to my mielibyśmy być uwielbieni. Jemu się należy chwała, prawda? I Boża chwała jest tym, co rozlewa się między chwalącymi Go. Boża chwała jest tym, czego Bóg udziela. Bóg nie jest takim egoistą, tyranem, który chce wszystko dla siebie zagarnąć, chociaż ma do tego pełne prawo, ale udziela tego innym. Dzieli się swoją chwałą z innymi. Jeden z komentatorów biblijnych ten wątek porównał do kibiców, którzy wypełniają ulice i place, ciesząc się z sukcesu swojej drużyny. I można powiedzieć, drużyna wygrała jakieś trofeum, nie wiem, wygrała ligę, puchar, cokolwiek. Oni wiwatują na część swoich bohaterów, ale i na nich w części spływa splendor tego zwycięstwa. Oni są kibicami tej drużyny, która wygrała, więc oni są tymi wygranymi. W przeciwieństwie do tych z drugiej części miasta, którzy przegrali. Są gdzieś tam na drugim końcu tabeli. Więc to jest ta ilustracja, że też ta chwała może to uwielbienie Chrystusa być w nas. Więc jesteśmy współzwycięzcami Jego, współzwycięzcami. To jest niezwykłe, że Bóg nam dał prawo do tego uczestniczenia, chociaż prawdę powiedziawszy nasza zasługa jest tutaj znikoma w tym wszystkim, ale Bóg dał nam prawo do uczestniczenia w tej chwale, żebyśmy mieli się czym cieszyć. Cieszyć się Nim, ale cieszyć się też, że jesteśmy właśnie tymi, którzy na Niego mogą się powołać. Zobaczcie, jakie to jest niezwykłe. Jak ludzie czasem się tam powołują, że kogoś znają sławnego, spotkali go. Ten ktoś sławny w ogóle nie wie, że oni istnieją, oni myślą, że go znają. A tutaj jest inaczej. Chrystus się do nas przyznaje. Rzeczywiście my znamy Jego, On zna nas. I nie ma nikogo, kogo byłoby bardziej warto znać na ziemi i uczestniczyć w tej Jego chwale. Więc podsumujmy. Pawłowi zależy na tym, żeby nasze życie po pierwsze odzwierciedlało siłę naszego charakteru w oddaniu Chrystusowi, siłę tego charakteru, w który Chrystus nas wyposażył, kiedy nas przemienił, dał nam nowe życie, którego wyróżnikiem będzie to, czy podejmiemy wyzwanie, czy też odejdziemy do swoich spraw, zostawiając to Boże powołanie na boku, bo bardziej nas absorbuje to, co jest nasze, własne, codzienne i tak dalej. Więc to jest ten wyróżnik, w którym miejscu się znajdziemy. Po drugie, Pawłowi zależy na tym, żeby nasze życie polegało na praktykowaniu aktywnej wiary. Takiej, która powoduje działanie, a nie na pasywnej, która daje jedynie poczucie bezpieczeństwa, bezpieczne schronienie. Kościół nie powinien być oblężoną twierdzą, która jedynie się broni. Kościół jest tym, który przemaga bramy piekielne, który napiera na bramy piekielne, aby rozszerzać się, aby wpływać na ten świat, żeby zło się kurczyło i ustępowało, a nie my, żebyśmy się jedynie przed złem bronili. To jest ważna uwaga na nasze czasy, bo to tak na zasadzie dygresji tylko mówię, bo my dzisiaj jesteśmy często pod taką presją, że to zło tak nas ogarnia ze wszystkich stron, więc musimy się obronić przed nim. Ale Kościół Bóg ustanowił na ziemi nie po to, żeby obronił coś i do końca gdzieś tam zachował tylko wiarę, ale żeby zwyciężył. Jesteśmy Kościołem zwycięskim. Pamiętajmy o tym, jesteśmy Kościołem zwycięskim. I wreszcie po trzecie, Pawłowi zależy na tym, żeby nasze życie skupione było na oddawaniu chwały Chrystusowi poprzez te oba powyższe punkty, i też, żeby swoją siłę czerpało ze związku z Chrystusem oraz z relacji z samymi sobą, członkami Kościoła. Jeżeli z takimi pragnieniami popartymi wiarą wejdziemy w ten nowy rok, bądźmy pewni, że to będzie najlepszy rok z dotychczasowych, jakie przeżyliśmy z Bogiem. Oczywiście najlepszy z dotychczasowych, bo każdy następny rok będzie zostawiał poprzedni w tyle, jeśli będziemy praktykowali tę aktywną wiarę i to uwielbienie Chrystusa i to skupienie się na Nim. I to jest w życiu niesamowite, w życiu z Bogiem jest niesamowite, niezwykłe, że nigdy z założenia nie możemy osiągnąć maksimum błogosławieństwa. Nigdy nie dochodzimy do takiego punktu, kiedy powiemy sobie, to już jest 100%, więcej się nie da. Bóg zrobił to tak, że da się. Że nawet kiedy myślimy, że już się lepiej nie da żyć z Bogiem, to się da lepiej żyć z Bogiem. Więc może być zawsze więcej i zawsze najlepsze będzie przed nami. Aż wejdziemy w doskonałość po zmartwychwstaniu. To jest ta niesamowita prawda, którą przed nami odkrywa Bóg. Żebyśmy ciągle byli głodni tego więcej. Nie na zasadzie, żeby mieć coraz więcej, ale żeby nie mówić, tak jak jest takie popularne powiedzenie, dobrze już było, na zasadzie, że już więcej nie będzie. Z Bogiem zawsze może być lepiej. I trochę chyba o tym zapomnieliśmy, przytłoczeni tą trudną codziennością minionego roku i pesymistycznymi zapowiedziami roku, który się wczoraj zaczął. No więc dobrze jest, że Słowo Boże przenosi nas z tej rzeczywistości doczesnej, którą zapewniają nam media, pracują nad tym politycy i jacyś tam gwiazdorzy, żeby przenosić nas w rzeczywistość duchową, która jest prawdziwa. Tamta nie jest prawdziwa, to jest fałszywa rzeczywistość. Pamiętajmy o tym, to jest fałszywa rzeczywistość. Prawdziwa rzeczywistość jest ta, która pochodzi od Boga. Przy czym słowo to oznacza nie tyle coś, tutaj ta wieczna rzeczywistość duchowa, to słowo wieczna nie tyle oznacza coś, co dopiero będzie, ale oznacza kompletny Boży zamysł, który Bóg rozpoczął w naszym życiu i kontynuuje go niezachwianie, będzie kontynuował aż do tej doskonałości, która będzie naszym udziałem, kiedy staniemy przed żywym Chrystusem, Wszystko jedno, czy dlatego, że będziemy mieli przywilej zobaczyć Go, jak przyjdzie na ziemię, czy już po naszym zmartwychwstaniu, kiedy staniemy przed Nim i zobaczymy Go takim, jakim jest, twarzą w twarz. To jest największa rzecz, na którą możemy czekać w swoim życiu tak naprawdę. Zobaczyć Chrystusa twarzą w twarz. Nie ma nic większego. Żadne tam zobaczyć Neapol i umrzeć, Malediwy, cokolwiek. Zobaczyć Chrystusa twarzą w twarz. To jest coś, do czego Bóg nas prowadzi. I pamiętajmy o tym, bez względu na to, jaki ten rok będzie w sensie ziemskim, to w sensie Bożym to jest dobry rok. To jest dobro, które Bóg nam przygotował i chce nam je zapewnić. I chwała Mu za to. Amen. Powstańmy, jeśli ktoś chciałby oddać Bogu chwałę za to, zachęcam.